Witam wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że podołam, bo mój głos nie jest taki, jaki być powinien, więc pewnie nie będę długo mówił w związku z tym. Jest to dobra rzecz, że nie będę długo mówił, ale mam nadzieję, że przynajmniej dam radę skończyć to, co zaplanowałem. Mianowicie chciałem się podzielić pewnym fragmentem, który ostatnio czytałem z Ewangelii Łukasza z 12 rozdziału. Wiecie, tutaj w naszej Biblii Warszawskiej, jako że posługujemy się Biblią Warszawską, Łukasz 12 rozdział od wersetu 49 przeczytałem. 12 rozdział Ewangelii Łukasza od wersetu 49. Jako że się właśnie posługujemy Biblią Warszawską, to mamy takie nagłówki tematyczne tutaj. I w tym wypadku tutaj jest taki nagłówek o znakach czasu. I ja akurat się z tym nie zgadzam. Możecie się ze mną zgodzić, że ja się nie zgadzam, lub ze mną nie zgodzić, że się nie zgadzam, ale ja akurat z tym nagłówkiem się nie zgadzam. To oczywiście nie jest natchnione, nagłówki nie są natchnione, tak na marginesie, tak? To są takie komentarze tłumaczy po prostu pasujące do tekstu. No może ktoś uważa, że to są znaki czasu, ale ja myślę, że tu nie jest mowa o znakach czasu. Zaraz sami zresztą wyciągniecie wnioski, o czym tutaj Pan Jezus chciał powiedzieć w tym fragmencie. Dobrze, przeczytam od wersetu 49. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię i jakżebym pragnął, aby już płonął. Chrztem mam być ochrzczony i jakże jestem udręczony, aż się to dopełni. Czy myślicie, że przyszedłem, by dać ziemi pokój? Bynajmniej, powiadam wam, raczej rozdwojenie. Odtąd bowiem pięciu w jednym domu będzie poróżnionych, trzej z dwoma, a dwaj z trzema. Będą poróżnieni ojciec z synem, a syn z ojcem, a synowa z teściową. Powiedział też do tłumów, gdy zobaczycie chmurę pojawiającą się od zachodu, zaraz mówicie, deszcz nadchodzi i tak jest. A gdy południowy wiatr zawieje, mówicie, będzie upał i tak jest. Obłudnicy, zjawiska ziemi i nieba umiecie rozeznać, a jakże więc nie umiecie rozeznać obecnego czasu? Dlaczego więc sami z siebie nie umiecie osądzić, co jest sprawiedliwe? Gdy więc idziesz ze swoim przeciwnikiem do urzędnika, staraj się załatwić z nim sprawę w drodze, aby cię nie zaciągnął przed sędziego, a sędzia oddałby cię strażnikowi, a strażnik wrzuciłby cię do więzienia. Powiadam ci, że nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz ostatniego grosza. No właśnie, takie słowo uczniom powiedział Pan Jezus, kiedy z nimi chodził tam po różnych miejscach. To w czasie podróży prawdopodobnie uczniowie z nim rozmawiali i Pan Jezus tutaj takie słowa powiedział, prawda? Dosyć ciekawe, dosyć takie trochę mogą być wyjątkowe, dla niektórych trudne może, bo tutaj dużo różnych takich myśli jest poruszonych, prawda? Które często są różnie interpretowane. Natomiast ja bym chciał się skupić generalnie na przekazie tutaj tej wypowiedzi Pana Jezusa i uznałem, że można wyciągnąć trzy takie wnioski z tej treści, którą tutaj czytamy. Przede wszystkim ten tekst znajdujemy tylko w Ewangelii Łukasza. To jest takie wyjątkowe, to jest specyficzne. W żadnej innej Ewangelii nie mamy tych słów opisanych. I powstaje wrażenie, że wśród tego wszystkiego, co tam się działo, jakby, ja miałem takie wrażenie, Pan Jezus trochę otworzył swoje serce przed tymi uczniami. Tak otworzył swoje wnętrze, prawda? I powiedział no, takie bardzo, bardzo mocne słowa, bardzo osobiste słowa, które zaraz zobaczymy, czemu tak mi się wydaje, że są takie wyjątkowe. Zobaczcie, skupmy się może na początku na wersecie 50. Chrztem mam być ochrzczony i jakże jestem udręczony, aż się to dopełni. To jest takie ciekawe dosyć zdanie, prawda? No bo co, Pan Jezus już był ochrzczony, prawda? Pan Jezus już przez Jana był ochrzczony, on chodził, nauczał. Więc dlaczego jest powiedziane, że mam być ochrzczony? Prawda? Dlaczego, no co, jeszcze raz mam być ochrzczony, powtórnie? Jeden chrzest nie wystarczy. I znowu, jakże jestem utręczony, aż się to dopełni. Zobaczcie, tutaj na tych na razie dwóch myślach zatrzymajmy się. Wydaje mi się, że ochrzczony, mam być ochrzczony, Pan Jezus wiedział, co go czeka w konsekwencji, prawda? I chrzest nie oznacza tutaj tego wodnego chrztu, ale bardziej przeprowadzenie przez całe to cierpienie i zakończenie tej historii na krzyżu, prawda? Tak mi się wydaje, tak to rozumiem. Natomiast bardziej chciałbym się skupić tutaj na tym co oprócz tego Pan Jezus powiedział. Jakże jestem udręczony, aż się to dopełni. Widzicie, to słowo udręczony jest tutaj bardzo niesamowite. Bo no, nam słowo udręczony to się wydaje, no takie, co to znaczy udręczony? No coś z bólem jest związane, coś z cierpieniem. Natomiast tak z ciekawości popatrzyłem, zaraz zresztą z wami jeszcze raz zobaczę, jak to słowo rzeczywiście jest używane w Nowym Testamencie, w jakim znaczeniu jest używane, bo ma ono bardzo szerokie znaczenie. Ono nie, no, bo to jest polskie słowo, w sumie też jest takie dosyć mało precyzyjne, udręczony. Też wiele rzeczy można pod to podciągnąć, prawda? Pod to udręczony, no bo człowiek może być różnymi rzeczami udręczony. Jeden może być udręczony chorobą, prawda? Drugi może być udręczony jakimiś problemami, przeżyciami, które przechodzi, prawda? Może przez inne osoby jest udręczony. No, też można różnie to słowo używać, prawda? W naszym języku. Ale zacznijmy tutaj, skupmy się na tym, jak ono jest opisane w Nowym Testamencie. Co, krótko mówiąc, co Pan Jezus miał na myśli, co daje właśnie to znaczenie tego słowa. I to słowo po grecku sunekomai brzmi jakkolwiek, jeżeli ktoś jest zainteresowany, ale bardziej chciałbym pokazać, jak ono zostało użyte właśnie. W 22 rozdziale na przykład tej samej Ewangelii Łukasza. Mężowie, w 63 wersecie, 22 rozdział, 63 werset. O, właśnie tutaj mamy to słowo również. I czytamy o tej historii, która się wydarzyła przed samym ukrzyżowaniem, prawda? A mężowie, którzy go pilnowali, naigrywali się z niego i bili go. Tutaj, co ciekawe, to nie jest słowo bili, tylko to jest słowo pilnowali. To słowo jest użyte w tym wypadku jako pilnować, prawda, kogoś. I to pilnować w tym złym znaczeniu, prawda, w tym trudnym znaczeniu. Wiecie, jak no, trudno, to trudno wczuć się w tą sytuację Pana Jezusa, nie? Ale jak on siedział, wiedział, co go czeka. I ci strażnicy tam siedzieli, naigrywali się z niego, tak? Tu jest napisane, że pilnowali go, prawda? Ale to działo się pewnie dużo więcej rzeczy, tak? Wiecie, jak to jest. Jak ktoś jest taki poniewierany, I trudno może przygrównać to dzisiaj do dzisiejszych czasów, no chociaż też można w sumie gdzieś wyląduje jakiś taki, powiedzmy, menel czy pijak na komendzie i policjanci tam, prawda, z nim siedzą i sobie używają na nim, prawda? Czasami różne takie informacje słyszymy, prawda? A, bo to taki jakiś włóczęga, śmierdzący, pijany, prawda? Można go tam pogrozić, pośmiać się z niego, nie? Taki poniżany jest ten człowiek, prawda? Taki mało wartościowy w oczach tych, którzy mają nad nim tą kontrolę w tym momencie, w pewien sposób, prawda? Może nie pełną kontrolę, ale mają jakąś kontrolę, prawda? Mają jakąś władzę nad tym człowiekiem. Jest on uziemiony, aresztowany, prawda? I ci ludzie z nim tam są i pilnują go, prawda? I myślę, że w takiej sytuacji był Pan Jezus wtedy. W takiej sytuacji znalazł się Pan Jezus, tak? I to nie było miłe na pewno. I to nie było, nawet dla człowieka nie byłoby miłe. A co tu mówić o Bogu, prawda? Który jest święty, który jest doskonały. Kiedy Bóg ma być poniżany przez strażników, prawda, którzy się z Niego śmieją, którzy szydzą z Niego, no na pewno nie było to rzecz przyjemna. Aby zrozumieć też znaczenie tego słowa, głębiej znaczenie tego słowa, Łukasz 8 rozdział z kolei, 45 werset tym razem, może właśnie w Ewangelii Łukasza. Łukasz 8 rozdział, 45 werset. I tutaj znamy ta znana historia, którą na pewno znamy wszyscy. Kiedy ktoś dotyka się Pana Jezusa, i on się pyta, kto mnie dotknął, prawda? 45 werset 8 rozdziału. I rzekł Jezus, kto mnie dotknął? A gdy wszyscy się zapierali, rzekł Piotr, mistrzu, tłumy cisną się do ciebie i tłoczą. Tłumy cisną się do ciebie i tłoczą. I co ciekawe, tutaj to słowo właśnie jest użyte jako cisną właśnie i tłoczą. Tak? Pamiętam już, czy cisną, czy tłoczą, ale ściskają. Ktoś jakby ściska, prawda? Ja nie wiem, czy byliście kiedyś w sytuacji, że znaleźliście się w jakimś wielkim tłumie i nie mieliście kontroli nad sobą. Ja miałem już parę razy w życiu takie sytuacje, że po prostu człowiek znajduje się w tłumie ludzi i ten tłum jakby kontroluje jego. Ten człowiek nie ma zupełnie kontroli, jest bezwładny wtedy. Jest dosyć niebezpieczna sytuacja, dużo wypadków często jest w takich momentach, tak? Bo tłum napiera, jak ktoś się przewróci, to można go zdeptać w tym momencie. No jest to bardzo niebezpieczne, tak? Ale przede wszystkim nie ma kontroli człowiek nad sobą. Po prostu cały ten tłum nim chybocze i praktycznie nic nie możemy zrobić, żeby się z tego wydostać, z tego miejsca. I tutaj to słowo właśnie zostało użyte na słowo tłoczyć, prawda? Ściskać. Kiedy to jest mało przyjemne, jest naprawdę bardzo dyskomfortowa sytuacja. W ogóle jest dyskomfortowa sytuacja, jak człowiek nie ma kontroli nad tym, co się dzieje. No a tym bardziej właśnie w tłumie ludzi, prawda? Gdzie się może różne rzeczy się mogło przytrafić. Jeszcze jeden fragment chciałem pokazać. W 19 rozdziale tym razem. Dziewiętnasty rozdział. I przeczytam wersety od 42 do 44. Mówiąc, gdybyś i ty poznał, może od początku, a gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim, spowoł o Jerozolimie tutaj. Mówiąc, gdybyś i ty poznał w tym to dniu, co służy ku pokojowi, lecz teraz zakryte to jest przed oczyma twymi. Gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i otoczą i ścisną cię zewsząd. I tu znowu to słowo występuje. Wiecie, jak ktoś zna trochę historię Jerozolimy, prawda? Co tam się potem działo, to przez 143 dni, zanim Jerozolima była zdobyta, to była oblężona. Jerozolima jest miasto, które jest otoczone murem, prawda? I przez 143 dni było oblężenie tego miasta. Ja nie jestem taki mądry, znalazłem to dzisiaj w internecie. Historii nie znam, więc tutaj jak się pomyliłem, to można mnie skorygować. Ale chodzi mi o to, że zanim te wojska zdobyły miasto, to najpierw musiały je oblec, musiały je trzymać w takich szponach swoich. I no tam się różne rzeczy działy, jak było to oblężenie. Nie wiem, co tam się działo, ale nie było to na pewno nic przyjemnego dla mieszkańców i dla tych, co znajdowali się w tym mieście. Ale chodzi mi o ten okres, prawda, który trwał, zanim to miasto zostało zdobyte. Czyli było to oblężenie, były te wojska, otoczyły miasto i miasto było oblężone, jak kokon, prawda, taki ściśnięte, tutaj też napisane jest. Gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i otoczą i ścisną cię zewsząd. I w końcu ostatnie miejsce, które jeszcze chciałem dzisiaj pokazać, to tym razem z Ewangelii Marka. Marka z 6 rozdziału. I wersety 55 i 56. A może od 53, żeby też kontekst tutaj widzieć. A gdy się przeprawili na drugą stronę, przyszli do ziemi Genezaret i przybili do brzegu. A gdy wyszli z łodzi, zaraz go poznali i rozbiegli się po całej tej krainie i poczęli na łożach znosić chorych tam, gdzie, jak słyszeli, przebywał. A gdziekolwiek przyszedł do wsi, albo do miast, albo do osad, kładli chorych na placach i prosili go, by się mogli dotknąć choćby kraju szaty jego, a ci, którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni. I tutaj to słowo występuje jako chorzy. Odnosi się do choroby i do fizycznej choroby. I wiecie, patrząc na kontekst tego, to może nie jest takie tutaj bardzo, bardzo istotne, żeby bardzo szczegółowo się przyglądać słowom, ale żeby złapać kontekst, co to słowo mówi? Mi się wydaje, że ono pokazuje. Pan Jezus, krótko mówiąc, mówi w tym fragmencie, wróćmy do naszego kluczowego fragmentu, czyli do Ewangelii Łukasza, do 12 rozdziału. Jeszcze raz do wersetu 50. Chrztem mam być ochrzczony i jakże jestem udręczony, aż się to dopełni. Tu nie jest mowa, Pan Jezus nie mówi, że będę udręczony, kiedy się to dopełni, chociaż też będzie udręczony, ale mówi, że zanim się to dopełni, to On już będzie udręczony. Krótko mówiąc, że tak jak patrzyliśmy na te rzeczy, szczególnie na to oblężenie Jerozolimy, myślę, że to jest dobry przykład tutaj, zanim miało się dokonać to, co się miało dokonać, to jeszcze trwało coś, co było bardzo nieciekawe i nieprzyjemne. I my zawsze, wiecie, patrzymy na ofiarę Pana Jezusa tylko przez kontekst śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Natomiast ten fragment pokazuje, że zanim się dopełniła ta śmierć, to wcale nie było fajnie. To nie było tak, że Pan Jezus sobie chodził i był sławny i ludzie lgnęli do Niego i było bardzo miło i przyjemnie. Chociaż po części tak było, bo Jezus był znany, prawda? Ale Pan Jezus mówi, że działo się dużo rzeczy, które On, jako Bóg też i jako człowiek, powiedzmy, które były bardzo, bardzo bolesne dla Niego. Które były bardzo trudne dla Niego, tak? Dużo szydzili z Niego, dużo pluli na Niego, prawda? Mnóstwo rzeczy, które były poniżające dla Niego. I o tym wszystkim tu, myślę, jest mowa, że zobaczcie jeszcze raz. Chrztem mam być ochrzczony i jakże jestem udręczony, aż się to dopełni. Aż się to dopełni. Musiał przejść naprawdę wiele Jezus Chrystus, tak? On pokazuje to uczniom. Słuchajcie, to nie jest tak, że tylko śmierć, która będzie, jest dla mnie trudna, tak? Dla mnie jest też trudne zanim dojdę do tej śmierci, przez to wszystko, co muszę przejść, tak? To nie jest łatwe, to jest bardzo bolesne. Widzicie, ile słów możemy opisać tym, czym jest to udręczenie, prawda? Chociaż i w polskim języku można dużo rzeczy, prawda, tak jak na początku powiedziałem, nazwać tym słowem, prawda? Co dużo, dużo niemiłych rzeczy, dużo trudnych rzeczy dla nas, udręczeniem. To jest taki stan po prostu, którym już człowiek jest prawie na dole, prawda? Przygnieciony przez to wszystko, co go dociska. Dobrze, ale spójrzmy dalej. Dalej Pan Jezus mówi o tym, że z tego powodu właśnie, czy myślicie, że przyszedłem, by dać mi pokój? Bynajmniej. Powiadam wam raczej rozdwojenie. Odtąd bowiem pięciu będzie w jednym domu, poróżnionych trzej z dwoma i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, ten fakt, prawda, tej ofiary, którą Pan Jezus pokazuje tutaj, swojej ofiary, będzie przyczyną do tego, że będzie poróżnienie, tak? Co to jest poróżnienie, to nie musimy tłumaczyć. Wczoraj, kiedy były te obchody, prawda, nasze w Warszawie. Ktoś stanął na tej wieży kościoła świętej Anny i zrobił zdjęcie. I pyta się, jak ja mam turystom z Ameryki wytłumaczyć, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Wiecie, ten płot tak stał przez krakowskie przedmieście podzielony z jednej strony, z drugiej strony. Tu szli jedni ludzie, tu stali inni. I jak ktoś nie wiedział, o co tam chodzi, to rzeczywiście miał problem, żeby to zrozumieć. I to pokazuje, że my jesteśmy narodem, który lubi się bardzo poróżnić, prawda? Stoimy często jedni po jednej stronie barykady, drudzy po drugiej stronie barykady. I to takie jest w nas, w Polsce, dosyć charakterystyczne. Mało jest takich narodów, które są tak na kontry się dzielą. A my, Polacy, lubimy. Nie tylko lubimy na kontry, lubimy manifestować, demonstrować. To takie nasze hobby narodowe trochę. Ale przez to można zrozumieć, co to znaczy poróżnieni albo podzieleni, prawda? Jeden ma takie opcje polityczne, drugi ma inne opcje polityczne i czasami w jednym domu, prawda, są różne opcje i iskrzy, jak się zaczyna dyskusja. I podobnie jest z przyjęciem ofiary Jezusa Chrystusa, tak? Jedni ją przyjmują, drudzy jej nie przyjmują. I też Pan Jezus mówi, że będzie podział. Będzie ostro szedł podział, równo będzie szedł podział. Przez domy, przez rodziny, prawda? Przez bliskich, prawda? Którzy są bardzo bliscy sobie nawet. No i potem zwraca się do Żydów. Właściwie nie do Żydów, tylko jest mowa tutaj do tłumów, tak, dalej, czyli do dużej grupy ludzi już, tak, która tam stała, ale myślę, że to chodzi o Żydów, tak, bo oni zawsze byli tą grupą taką uczoną, faryzeusze szczególnie, tak, którzy dużo, dużo wiedzy mieli i mówi takie słowa, gdy zobaczycie chmurę pojawiającą się od zachodu, zaraz mówicie, deszcz nadchodzi i tak jest. No, krótko mówiąc, wyciągali wnioski z sytuacji atmosferycznej, tak, można powiedzieć. I to jest taka ciekawa myśl, o ile my dzisiaj bardziej umiemy prognozować pogodę niż Żydzi wtedy. Chociaż to jest kontrowersyjne, bo z drugiej strony takie to przepowiadanie czasami jest, że może oni rzeczywiście lepsi byli w tym przepowiadaniu niż my teraz, z tą całą techniką, technologią i tak dalej, i tak dalej. Także może to nie jest dobre porównanie. Ale chodzi o to, że o ile umiecie coś robić, prawda, umiecie dobre wnioski nawet wyciągać, to z tego, co ja mówię, nie umiecie wyciągnąć wniosków. To jest to, co często mówimy, że Ewangelia jest tak prosta, że czasami ją bardzo trudno jest przyjąć, tak? Bardzo trudno ją jest zrozumieć. Ktoś może być wybitnie inteligentny, tak jak ci Żydzi na przykład, którzy mogli się na tle innych ludzi bardzo wyróżniać swoją inteligencją, a nie potrafią przyjąć najprostszej rzeczy, o której Pan Jezus tutaj mówi, prawda? O której właśnie z nimi się podzielił. Tym najprostszym faktem. Dla nas najprostszym, ale niekoniecznie dla innych ludzi. Obłudnicy, zjawiska ziemi i nieba umiecie rozeznać, a jakże więc nie umiecie rozeznać obecnego czasu? Obecnego czasu. I tu myślę właśnie, że a propos tego tytułu, to nie chodziło Panu Jezusowi o znakach czasu, że przyjdą takie i są fragmenty Biblii, które mówią, że będzie się działo to i tak dalej. Myślę, że Pan Jezus do nich mówi w czasie teraźniejszym. Nie umiecie rozpoznać tego czasu, który jest teraz. Nie umiecie zrozumieć, że jestem Mesjaszem, tak? Że jestem waszym Zbawicielem, że przyszedłem do was, do moich dzieci, do mojego narodu, tak? Że przyszedłem do was, aby was zbawić. A wy po prostu nie jesteście w stanie tego przyjąć. I myślę, że tutaj dlatego zwraca się do takimi słowami, do nich, że nie umiecie rozeznać obecnego czasu. I ciekawe jest to zakończenie. Zakończenie jest bardzo inspirujące, od 57 wersetu. Dlaczego więc sami z siebie nie umiecie osądzić, co jest sprawiedliwe? I tutaj Pan Jezus się posługuje przykładem sędziego, przykładem pieniędzy, który też był znany dobrze Żydom na pewno. Gdy więc idziesz ze swoim przeciwnikiem do urzędnika, staraj się załatwić z nim sprawę w drodze, aby cię nie zaciągnął przed sędziego, a sędzia oddałby cię strażnikowi, a strażnik wrzuciłby cię do więzienia. Powiadam ci, że nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz ostatniego grosza. I to jest ciekawe, słuchajcie. Chciałem chwilę się na tym zatrzymać jeszcze, na tych pieniądzach. To jest rzecz interesująca. Często w Biblii jest porównanie do pieniędzy. Często Pan Jezus posługiwał się przykładem pieniędzy, chociaż pieniądze oczywiście nie były takie powszechne jak dzisiaj. Były pieniądze, ale one nie były, powiedzmy, na taką masową skalę, tak? Bo dużo towarów się wymieniało, prawda? Dużo inaczej się ludzie posługiwali, że tak powiem, w biznesie niż pieniędzmi. Pieniądze nie odgrywały na pewno, same pieniądze nie odgrywały takiej roli jak dzisiaj, ale jednak Pan Jezus często nawiązywał do pieniędzy. W tym wypadku też mamy przykład tutaj nawiązania do grosza. Tutaj chciałbym się zatrzymać, bo grosz to oczywiście nie jest grosz. W Izraelu nie ma groszy i nie było groszy. To też trzeba by zobaczyć, jak te pieniądze były podzielone. Ja tylko pozwolę sobie króciutko powiedzieć, jak funkcjonowały pieniądze w tamtych czasach. Na samej górze stał szekiel, czy sykl, różnie to jest tłumaczone. Miał największą wartość. Była to moneta, która, między, ja tylko powiem tak szybciutko, które fragmenty do tego się odnoszą, była to ta moneta, którą znaleziono w pyszczku ryby. Nie będę czytał tych fragmentów, bo je pewnie kojarzycie. Druga niżej, piętro niżej, była didrachma, czyli pół sykla, czyli pół szekli. Miała wartość mniej więcej tyle, co wynosił podatek świątynny. I miała wartość za 30 tych didrachm Judasz sprzedał Jezusa. To była ta półka niżej. Dalej szła drachma. I drachma, na przykład o drachmie jest informacja, że to właśnie monetę zgubiła niewiasta, której następnie szukała. Z Ewangelii Łukasza też z tej przypowieści. Była drachma. Dalej, piętro niżej, był denar. I tyle zapłacono mniej więcej robotnikowi za jeden dzień pracy. To była taka jego dniówka, można powiedzieć. Czyli jeden denar. I dalej się zaczynają grosze. Wszystko to, co jest tłumaczone jako grosze w Nowym Testamencie, przynajmniej w Biblii Warszawskiej, to się odnosi do trzech wartości tutaj. Pierwsza wartość tych groszy to jest asarion. U nas to jest w Ewangelii Mateusza. Tutaj pozwolę sobie przeczytać, bo na tych groszach chciałem się skupić. Czyż nie sprzedają za grosz dwóch wróbli, a jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca Waszego? Znacie też fragment na pewno, prawda? To jest grosz, który jest nazwany tą wartością asarion, czyli ten jeszcze nie najniższy. Później pod nim niżej jest grosz, który ma nazwę kwadrans, czyli mniej. I na samym końcu jest najmniejsza wartość. Moneta, która miała najmniejszą wartość, ona się nazywa lepton. I ten, między innymi ten pieniążek był wrzucony przez wdowę świątyni. Właśnie ten lepton, czyli ta najmniejsza absolutnie wartość. I właśnie ten lepton tutaj występuje w tej naszej przypowieści, w tych słowach, których Pan Jezus mówi tutaj. Czyli jeszcze raz. Powiadam ci, że nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz ostatniego grosza. Czyli ten najmniejszej wartości. Czyli można w naszym zrozumieniu powiedzieć jeden grosz. Jaką wartość w naszym, powiedzmy, w naszej cywilizacji ma jeden grosz, to wszyscy wiemy. Pani w kasie się pyta, mogę być grosik winna, prawda? No może pani, oczywiście, że może. Kto się dopomina takiego grosza, prawda? Gdzieś tam po kieszeniach te grosze się plątają zawsze i wiadomo, że to jest taki pieniądz, do którego nie przywiązujemy nawet dużej wagi, prawda? No wiadomo, że jak się tam góra groszy uzbiera, tutaj siostra robi takie niespodzianki czasami swoim wnuczkom, że zbiera te grosiczki, prawda, i tam cały jakiś worek wychodzi, no to ma to już jakąś wartość realną. Ale taki jeden, pojedyncze te grosze, to wiadomo, że no co to jest za wartość, prawda? To nic. Praktycznie nic. Nie przywiązujemy nawet do tego wagi, prawda? I zobaczcie, w takim kontekście Pan Jezus mówi takie słowa tutaj. Powiadam ci, że nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz ostatniego grosza. Posługujesz tym groszem. Czyli nie pozbędziesz się absolutnie, kiedy nie oddasz, nie rozliczysz się absolutnie do końca. Absolutnie do końca, bez zostawienia sobie czegokolwiek. Jak ja to rozumiem? Jak my możemy to rozumieć, myślę? W kontekście tego, co tutaj jest powiedziane. Czytam, że wielu ludzi nie przyjmie, albo nie chce przyjąć, albo nie chce zrozumieć, prawda, ofiary Jezusa Chrystusa. Ale Pan Jezus mówi też, zrobiłem to dla ciebie, ale jeżeli chcesz to przyjąć i chcesz po prostu, chcesz żyć ze mną, to lepiej dla ciebie, jak nie będziesz miał żadnego grosza przed Bogiem zostawionego sobie. I nie chodzi tutaj absolutnie o dobra materialne, żebyśmy się dobrze zrozumieli, prawda? Pan Jezus mówi, krótko mówiąc, że lepiej, jak oddasz wszystko, co masz, jak przychodzisz do Boga, oddasz wszystko, co masz, nie zatrzymasz sobie nic, prawda? Bo i tak, jak zatrzymasz, to w konsekwencji to i tak zostanie zabrane tobie. To i tak przepadnie, prawda? Nie ma opcji, żebyś mógł na tym coś zarobić, prawda? Żebyś mógł coś zatrzymać sobie. I myślę, że to jest takie fajne porównanie, prawda? Że kiedy decydujemy się żyć z Bogiem, chodzić z Nim, to Bóg oczywiście nie daje nam za coś swojego zbawienia, bo to jest z łaski, prawda? To jest Jego dar. Mówimy to często, powtarzamy, że to zbawienie jest z łaski. Nie ma wartości materialnej. Ale z drugiej strony, zobaczcie, że często jest odniesienie do rzeczy materialnych. I to nie chodzi o to, że mamy wszystkie pieniądze przynieść tutaj na kolektę, prawda? Tylko chodzi o to, że Bóg oczekuje, że jednak wszystko, co mamy, będzie podporządkowane absolutnie Jemu. Że nie zatrzymamy sobie czegoś, nawet tego grosza, słuchajcie. No bo możemy powiedzieć, a tylko grosik, nie? Nawet nie zwrócimy uwagi na ten grosik, gdzieś tam się pałęta po kieszeni, ale on jest. I Pan Jezus mówi, lepiej jak ten lepton, prawda, zostanie oddany. I wtedy będzie wszystko okej. Wtedy ty będziesz nagrodzony i Bóg będzie zadowolony z ciebie, prawda? Bo nawet jeżeli zatrzymasz coś, to i tak na tym stracisz, krótko mówiąc. Nie ma opcji, żebyś na tym zyskał, kiedy coś zatrzymasz. Nie ma takiej opcji po prostu. Fizycznie nie ma takiej opcji. Zobaczcie, tak jak przykład tutaj z tym człowiekiem, prawda? Jeżeli nie oddasz tego grosika, tego leptona temu, który jesteś winien, możesz to zrobić, to jest twój wybór, prawda? Nie, zanim staniesz przed tym sędzią, krótko mówiąc, możesz to zrobić dobrowolnie. Możesz pojednać się z tym swoim przeciwnikiem czy partnerem jakimś niemiłym w biznesie, prawda? Czy nie wiem, o jakich ludziach tu jest mowa, jakkolwiek. To jest opcja, że możesz to zrobić poza sądem. Może zanim przyjedziecie do tego sądu, to zatrzymacie się, oddasz jemu wszystko, rozstaniecie się w pokoju i będzie super wszystko, nie? Ale jeżeli uważasz, że to nie jest dobry wybór, no to staniesz w końcu przed sądem i tak będziesz musiał to oddać, tylko że będzie to mniej miłe dla ciebie. Będzie to mniej przyjemne dla ciebie, będzie to bardziej bolesne, bo wylądujesz w celi, będziesz aresztowany, prawda? Ale i tak się tego będziesz musiał pozbyć. I myślę, że to jest taka fajna myśl dla nas, prawda, bracia i siostry, że Jezus zachęca nas do tego, żebyśmy zawsze wszystko oddawali Bogu. Zawsze wszystko oddawali Bogu. Powierzali Mu wszystko, ufali Mu we wszystkim, bo każde inne wyjście jest bez sensu po prostu. Każde inne wyjście i tak przyniesie porażkę, prawda? I tak nie będzie dla nas żadnym zyskiem, a zawsze będzie stratą. A kiedy rzeczywiście posłuchamy się słów Pana Jezusa i kiedy rzeczywiście wiemy, że to często nie jest łatwe dla nas, ale wiemy, że to jest najlepsze, prawda? Wiemy, że to jest najlepsze wszystko powierzać Bogu, tak? Wszystko powierzać Bogu, nic nie zatrzymywać dla siebie, krótko mówiąc, nic nie zatrzymywać dla naszych możliwości, prawda? Dla naszych kombinacji, prawda? Że coś Bóg zauważy, może nie zauważy, prawda? Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji, nie istnieje taka opcja. A nawet jak spróbujemy to zrobić, to i tak na tym stracimy, nie? I I to jest taka zachęta nie tylko dla Żydów, myślę, którzy słuchali tej historii, ale i dla nas dzisiaj, nie? Że Pan Jezus rzeczywiście cierpiał, mocno cierpiał, zanim poszedł na krzyż też cierpiał, nie tylko na krzyżu cierpiał, na krzyżu też bardzo cierpiał, strasznie cierpiał, nie chcę sobie wyobrazić tego, ale zanim na ten krzyż doszedł, to tak jak czytamy tutaj, to miał naprawdę, jego życie nie było usłane różami tutaj na ziemi. Jego życie, jego misja tutaj, jego służba na ziemi. Patrzcie, może to jest odpowiednie słowo, tak? I wiele ludzi tego nie zrozumiało, tak? Wiele ludzi nie doceniło tej ofiary dla swojego życia, tak? Wiele ludzi nie przyjęło w ogóle tego. Także myślę, że dla nas to jest zachęta, żebyśmy rozumieli, tak? Poświęcenie Jezusa Chrystusa, rozumieli, ile włożył w to, że tak powiem, swojego wysiłku, prawda? Ile włożył w to odrzucenia swojej chwały, tak? Żeby dojść na ten krzyż nawet, nie? I druga myśl, żeby rzeczywiście nie zatrzymywać sobie żadnych tych leptonów po kieszeniach, tak? Tylko żeby zawsze one były oddane Bogu, żeby były powierzone Bogu, bo On jest tym najlepszym miejscem, gdzie one powinny być złożone. Amen.